Chwała Bogu, kochani, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Witam też moich braci i siostry z Cieszyna, którzy tutaj są. Moi drodzy, czuję się zaszczycony do tego, że dlatego, że mogę być wśród was, że mogę usłużyć wam dzisiaj Bożym Słowem. Stało się to między innymi dlatego, że wasz pastor Tadeusz jest takim moim przyjacielem. Często spotykamy się razem, mamy możliwość rozmowy, modlitwy. Kiedy on tylko przebywa w Cieszynie, powiedziałem mu, że nie może obojętnie przejść wobec naszego zboru. Ja jestem gospodarzem tego zboru, mieszkam tam na miejscu i zawsze mamy dobry czas. I chcę wam pogratulować pastora. Macie naprawdę Bożego człowieka na tym miejscu. I ja go znam o wiele krócej od was. Ja również błogosławię naszego pastora. Wiem, że jest Bożym mężem, Bożym człowiekiem postawionym do służby pańskiej. Moi drodzy, wczoraj z moimi braćmi oglądałem na internecie taki film, którego wam nie polecam. Film, który mówił o pewnych przejawach duchowości w pewnych kościołach. I ten film bardzo mnie poruszył, mogę nawet powiedzieć, zbulwersował. Coś, co poczytywano za działanie Ducha Świętego, było jakąś mistyfikacją, było jakąś grą pozorów, było jakimś spektaklem teatralnym. Patrzyłem na ten film przez kilka minut. Pewien człowiek, który uważany był za kaznodzieję czy ewangelistę, w tej jego krótkiej usłudze nie padło ani razu imię Jezus. Nie było mowy o krzyżu, nie było krwi Jezusa. Ten człowiek stał i w zgromadzeniu takim, wielu było tam ludzi, on wzywał aniołów. Wzywał mocy aniołów, aby stąpili na to miejsce, w którym się znajdują i aby działali cuda. Moi drodzy, Ewangelia od 2000 lat jest niezmienna. I podstawą Ewangelii w moim rozumieniu są trzy takie aspekty. Jest krzyż Jezusa Chrystusa, jest święta krew Jezusa i jest Boże Słowo. Jeśli przyszedłby anioł z nieba i głosił wam inną Ewangelię niż ta, mówi Boże Słowo, niech będzie przeklęty. Żyjemy w trudnych czasach, gdzie diabeł próbuje zwieść i wybranych. I podaje się i w kościołach nieraz nie tą Ewangelię. Kochani, kiedy usiadłem tutaj, jestem pierwszy raz w waszym zborze, kiedy usiadłem w ławce, właśnie te trzy rzeczy. Krzyż. Kiedy słyszałem wasze modlitwy, ja już wiedziałem, że jestem w dobrym miejscu. Była modlitwa, gdzie dziękowano, modlitwy dziękowaliście za krzyż Jezusa. Była modlitwa, gdzie słyszałem dziękczynienie za krew Jezusa. Gdzie było imię Jezus, gdzie był Duch Święty. A więc, moi drodzy, ja jestem prostym człowiekiem. Przez kilkanaście lat uczyłem dzieci i nauczyłem się prostej Ewangelii. Nie jestem teologiem, ale jestem prostym człowiekiem. I chciałbym wam powiedzieć prostą Ewangelię dzisiaj. I otwórzmy sobie list apostoła Pawła do Koryntian w pierwszym rozdziale. I chciałbym przeczytać na początek dwa wersety. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, pierwszy rozdział od 17 wiersza. Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę i to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Wiecie, kiedyś, kilka lat temu, byłem na takiej kolonii, którą zorganizowaliśmy w Borach Tucholskich i usługiwałem dla dzieci. Mieliśmy społeczność taką wieczorną i usługiwałem dla dzieci. I w pewnym momencie przyszły trzy kobiety, to było na takiej stołówce ogólnej, i przyszły trzy kucharki posłuchać słowa, które głosiłem. I te kobiety zaczęły słuchać, że coś nie tak jest. Ja nie mówiłem o religii, ja nie mówiłem o świętych, ja nie mówiłem o różnych dogmatach. I one zaczęły się śmiać. One usiadły tak sobie gdzieś w drugiej, trzeciej ławce, czy przepraszam, przy stoliku i zaczęły się śmiać. Dzieci, które były, mieliśmy ich tam ponad 40, one były zbulwersowane tym, co te starsze kobiety robią. One chciały słuchać Bożego Słowa. I wiecie, zrobiłem coś, co rzadko robię. Zmieniłem temat kazania. Wziąłem Biblię i otworzyłem właśnie list Pawła, pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian i przeczytałem ten werset, że mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. I zacząłem głosić na temat krzyża. I nie wiem, może to trwało 3-4 minuty, te kobiety wyszły. Dla nich mowa o krzyżu była głupstwem. Moi drodzy, przez 26 lat mojego życia dla mnie mowa o krzyżu była głupstwem. 26 lat spędziłem bez Boga. Brat mówił, że on wychowywał się w rodzinie wierzącej, był w waszym zborze. Ja wychowywałem się w świecie. Ja wychowywałem się w tradycji, w tradycjonalnym kościele, w religijności i w obrzędach. I nawet w pewnym momencie mojego życia w moim sercu pojawiło się pragnienie, aby służyć Bogu. Kiedy byłem nastoletnim chłopcem, chciałem służyć Bogu. Wiecie, nawet miałem już iść do seminarium. Ja nie widziałem innej możliwości jako katolik, aby służyć Bogu, jak to, aby wstąpić do seminarium. I było już bardzo blisko, abym wstąpił do seminarium. Ale nie mogłem jednej rzeczy zaakceptować. Nie mogłem zaakceptować tego, że nie będę mógł mieć żony i dzieci. I to był główny powód, dla którego nie wykonałem tego kolejnego kroku. Nie zrobiłem tego dlatego, ponieważ wychowywałem się we wspaniałym domu. Moi rodzice nigdy nie mieli Biblii, ale moi rodzice się kochali. Moi rodzice byli zawsze dla mnie wzorem i przykładem. Moi rodzice, mój ojciec przytulał moją mamę i mówił, jaką mamy wspaniałą mamę. Wiecie, w świecie są takie domy. Ja się wychowałem w takim domu. Mój ojciec był wzorem i przykładem. I ja nigdy nie słyszałem Ewangelii. I przyszedł ten moment. Nie mogłem zrezygnować z tego. Postanowiłem, nie wstąpię jednak do seminarium, ponieważ ja chcę mieć żonę. Ja chcę mieć dzieci. I wiecie, moje serce odwróciło się w bardzo krótkim czasie od Boga. I doszedłem do tego po kilku latach zaledwie, do wyznania moich ust, które brzmiało tak, Boga nie ma. Wiecie, jak niedługi czas upłynął i ja już wiedziałem, że Boga nie ma. I mówiłem, Bóg nie istnieje. To ludzie wymyślili Boga. Nie ma Go. I żyłem tak przez kilka lat. Ożeniłem się szczęśliwie ze wspaniałą kobietą. Urodził mi się syn. I był taki moment 21 lat temu, że przyjechałem tutaj na Śląsk. Ja pochodzę z Polski Centralnej, z Włocławka i przyjechałem tutaj do pracy na kopalni pod Cieszynem. I tam podjąłem pracę. I wiecie, to był trudny dla mnie czas, ponieważ byliśmy zaledwie 3 lata po ślubie. Byliśmy młodym małżeństwem. Żonę zostawiłem 400 kilometrów stąd i byłem tu sam. Szukałem jakiegoś mieszkania. To nie były takie czasy, gdzie łatwo było znaleźć mieszkanie. Szukałem jakiegoś mieszkania. Nigdzie nie mogłem znaleźć. Byłem bardzo przygnębiony. Wiecie, paliłem dużo papierosów. Chodziłem, kiedy przychodziłem po szychcie, po pracy jako górnik, chodziłem od okna do drzwi w małym pokoiku, gdzie mieszkało nas trzech. I nie wiedziałem, co z sobą zrobić w ogóle. I pojawił się taki moment w moim życiu, że zacząłem chodzić do kościoła. Wiecie, zacząłem chodzić rano, kiedy szedłem na drugą zmianę, do kościoła, który tylko znałem. I zacząłem chodzić po południu, kiedy wyjechałem z podziemi po pierwszej zmianie. Zacząłem chodzić do kościoła. Nagle moją uwagę zaczął przyciągać Bóg. Zacząłem szukać Boga. I pamiętam pewnego razu, klęcząc w kościele przed jakąś figurą, rzeźbą taką drewnianą, do mojego serca przyszło takie przekonanie: tu nie ma Boga. Wiecie, to przekonanie było tak silne, że miałem ochotę wstać i opluć tą figurę. Wiecie, to jest świętokradztwo w kościele katolickim zrobić coś takiego. Powstrzymało mnie tylko to, że było tam dużo ludzi. I wychodząc z tego kościoła powiedziałem tak w swoim sercu: tu nie ma Boga, moja noga już nigdy więcej tu nie postanie. I wyszedłem. Bardzo krótko po tym czasie na mojej drodze wiem, że Bóg postawił człowieka, który zaczął mi głosić Ewangelię. Ale zaczął mi głosić taką łatwą Ewangelię. Ja nie wierzyłem mu, ponieważ on mi głosił łatwą Ewangelię. Wiesz co, wystarczy się pomodlić i nie ma sprawy. Wiecie, ja nie wierzyłem w to. Owszem, ja wiem, że Bóg również i takich modlitw wysłuchuje i w taki sposób. Ale ja nie byłem naiwnym człowiekiem i nie wierzyłem w łatwą Ewangelię. A teraz wiem o tym, że nie ma łatwej Ewangelii. I przyszedł taki moment w moim życiu, że zmarł mój ojciec. Był to dla mnie potężny cios. To był bliski człowiek, to był mój przyjaciel, serdeczny przyjaciel. I zmarł mój ojciec. To była tragedia dla mnie. Pamiętam, kiedy jechałem na pogrzeb mojego ojca, cały czas w sercu miałem nadzieję, że to tylko pomyłka, że on żyje. I ten kolega dał mi taki traktat, abym sobie go poczytał. Jadąc w pociągu czytałem ten traktat, ale jakoś to wszystko było tak daleko ode mnie i w ogóle nie przekonywało mnie. Pojechałem na pogrzeb mojego ojca i po pogrzebie wróciliśmy z żoną do teściów. Moja żona jeszcze mieszkała wtedy u teściów i ja wstawiałem auto do garażu i w pewnym momencie usłyszałem przeraźliwy wrzask. Wbiegłem do domu i zobaczyłem, że moja teściowa i moja żona trzymają mojego synka. On miał wtedy gdzieś 1,5 roczku, może troszeczkę więcej, około 2 lat. I widzę, że jest cały blady, nie ma żadnego ruchu źrenic. Widziałem, że wychodzi z niego życie, że jego twarz staje się biała jak kartka papieru. Nie reaguje na krzyki, nie reaguje na nic. Bardzo szybko wziąłem go, wystawiłem auto z garażu, żona na tylne siedzenie i pamiętam tą jazdę jak dziś. Jadę i słyszę krzyki mojej żony: nie umieraj, nie umieraj. I żona, która szarpie dziecko. I wiecie, wtedy, w tym momencie zwróciłem się w bardzo dziwny sposób do Boga. Powiedziałem: Boże, jeśli istniejesz, to zostaw mojego syna. Wiecie, i za chwilę usłyszałem płacz dziecka. Dziecko, które płacze, to żyje. Pierwsza oznaka życia, jak rodzi się dziecko, to jest płacz. I wiedziałem, że mój syn żyje. Wiecie, gdyby ktoś do mnie tak przyszedł i powiedział: Jacek, jeśli istniejesz, to pomóż mi w tym, to ja bym się obraził. Ale Bóg się nie obraził. A przecież pierwsza część mojego zwrotu to było podważenie jego istnienia. Jeśli istniejesz. I powiem wam, moi drodzy, od tego momentu wiedziałem już, że Bóg istnieje. Nawet gdyby ktokolwiek chciał powiedzieć: nie ma Boga, ja już wiedziałem, że On jest. Wiecie, nawet przyszedł, teraz wiem, że przyszedł diabeł, który próbował to podważyć, że to był zbieg okoliczności i przypadek. Nie? Wiecie, on często tak działa. Kiedy przychodzi Boże działanie, to potem przychodzi diabeł i mówi: wiesz co, wydawało ci się to tak, tylko akurat okoliczności się ułożyły. Ale ja byłem pewien, że Bóg istnieje. Ale serce moje było jeszcze daleko od Boga. I wróciłem, przyjechałem tutaj na Śląsk, wróciłem. Moja żona z chorym synem, lekarze nie wiedzieli, co mu jest w ogóle, została tam 400 kilometrów. Wiecie, telefon to było coś nieosiągalnego w tamtych czasach. Kiedy przychodził list, to już było po fakcie. A więc nie wiedziałem, co dzieje się z moją rodziną, z moim dzieckiem, z moją żoną. I byłem coraz bardziej sfrustrowany i przygnębiony. I znowu kilometry od drzwi do okna. I jeden papieros, drugi, piąty, dziesiąty, czterdziesty, sześćdziesiąty potrafiłem tyle wypalić. Nie potrzebowałem, wystarczyła mi jedna zapałka rano, już do wieczora, jeśli miałem wolne, nie potrzebowałem zapałek, aby przypalić następnego papierosa. Kochani, i ten człowiek, który po raz pierwszy mi dał ten traktat, pewnego razu mówi, wiesz co, chodź do zboru. Do jakiego znowu tam zboru? O czym mi on mówi? Chodź do zboru, pójdziesz na nabożeństwo, co ci szkodzi? Wiecie, był tak natarczywy, że w końcu dla świętego spokoju powiedziałem, no dobra, pójdę, może się w końcu odczepi ode mnie. No i poszliśmy. Pamiętam, to było niedzielne nabożeństwo. I wiem jedno, że kiedy wszedłem do zboru, do kościoła, poczułem się tak inaczej. Wiecie, trudno jest to wytłumaczyć człowiekowi niewierzącemu, ale kiedy się wejdzie w Bożą obecność, to człowiek się czuje inaczej. Wiecie, nawet kiedy przychodzimy do kościoła już jako wierzący z brzemionami, z troskami, to kiedy wejdziecie między swoich, czujecie się inaczej. Przynajmniej ja tak odczuwam. Jestem wśród swoich. Jest lepiej. Nie jestem sam. I takie przeświadczenie miałem, że jest inaczej. Jest, kiedy zacząłem słuchać Bożego Słowa, kiedy zacząłem słuchać pieśni, nagle coś w moim sercu zaczęło się dziać. Wiecie, ja przez ostatnie lata, do tego momentu, kiedy wszedłem pierwszy raz na zgromadzenie Bożych dzieci, wyznawałem zasadę, że prawdziwy mężczyzna nigdy nie płacze. Ja byłem twardym człowiekiem. Wiecie, łzy w moim oku nie było. Ludzie, którzy płakali, uważałem ich za słabych i kpiłem, drwiłem z ludzi, w oczach których były łzy. Wiecie, ja byłem tak twardy, że na grobie własnego ojca nie zapłakałem. Dlatego, że nie wypadało. Żeby inni nie zobaczyli, że jestem słabym człowiekiem. Było to straszną tragedią dla mnie, ale łzy na moim oku nie było. I wiecie, kiedy usiadłem w ławce, kiedy zacząłem słuchać najpierw pieśni, a potem Bożego Słowa, zacząłem płakać. I nie potrafiłem tego płaczu opanować. Nie rozumiałem, dlaczego ja płaczę. Co więcej, byłem sam wściekły na siebie, że płaczę. Bo przecież prawdziwy mężczyzna nigdy nie płacze. A to wszyscy ludzie widzą, że ja jestem zapłakany, on już mi daje drugą chusteczkę i ja ciągle płaczę. I moi drodzy, nabożeństwo dobiegało końca. Pamiętam, głosił wtedy brat Marian Suski. I zrobił wezwanie. Kto chce oddać swoje życie Jezusowi? Wiecie, brat Paweł, tak, który mówił tu przede mną, on wybiegł do przodu, a ja zostałem na miejscu. Ja nie potrafiłem zrobić kroku, aby wyjść do przodu. On powtórzył to pytanie chyba ze trzy razy. Kto chce oddać swoje życie Jezusowi? A ja siedziałem. Czułem, że coś mnie trzyma i nie mogę ręką, nogą ruszyć i zrobić kroku. I kochani, nabożeństwo się kończyło, a ja wiedziałem, takie przekonanie przyszło do mojego serca, że już nigdy więcej nie będę miał szansy. Ja wiedziałem, że to była jedyna szansa w moim życiu i czułem się jeszcze gorzej. Przyszło przeświadczenie, że już nigdy więcej. Straciłem coś, ja nawet nie wiedziałem co, nie rozumiałem tego, ale było takie przekonanie w moim sercu, że straciłem coś, na co już nigdy nie będę miał szansy. Skończyło się nabożeństwo, ja byłem w jeszcze gorszym stanie, przygnębiony. I ten człowiek mówi, ty chcesz oddać swoje życie Jezusowi? Ja mówię, tak. On się miesiąc wcześniej nawrócił i mówi, no to chodź. I zaprowadził mnie do biura, do pastora. A tam akurat było posiedzenie rady zboru po nabożeństwie. No i no mówi, że przyprowadził grzesznika, który się chce nawrócić. No więc pastor się mnie pyta, czy się pomodlę. Ja mówię, ja nie umiem się modlić, ja nigdy się nie modliłem. Ja nie wiem, co trzeba zrobić. No on mówi, dobrze, ale chcesz oddać swoje życie Jezusowi? Ja mówię, tak. To będziesz powtarzał po mnie słowa modlitwy. I wiecie, oddałem swoje życie Jezusowi tam wtedy. Oni pamiętają, ja nie pamiętałem pewnych rzeczy z tego zdarzenia, było to dla mnie tak silne przeżycie, ale oni pamiętają. I jeden z braci mówi, ja nie zapomnę tego, jak ty żeś się nawrócił. Mówi, zaraz, żeś zaczął wyciągać wszystkie pieniądze, jakie miałeś przy sobie. Zbór był wtedy w budowie. Ja mówię, ja nie pamiętam tego faktu. On mówi, tak było. Pastor mówił, że nie, ale w końcu nie potrafiono ci odmówić, bo wszyscy widzieli, że to było szczere. Ja tego nie pamiętam. Ale wiem jedno, że kiedy wyszedłem z tego miejsca, moje życie już było inne. Moje serce już było inne. Wiecie, to nie tylko emocje. Ja wiem, że w sferę zbawienia często zaangażowane są emocje. I jeśli człowiek poprzestanie tylko na emocjach, to diabeł szybko przyjdzie i zabierze. Ale to było coś niesamowitego. I wiecie, przyszła wielka Boża radość. Ja nagle wyszedłem na ulicę, zobaczyłem innych ludzi. Ja nagle zobaczyłem pięknych ludzi. Wspaniałych ludzi. Ja w moim sercu była miłość do ludzi. Inny świat. Tak jakby Bóg założył na moje oczy różowe okulary. Inny świat. I w takiej wielkiej radości, pełen emocji takich, wielkiej radości, wsiadłem w pociąg za kilka dni i pojechałem do mojej żony. I mówię jej, kochanie, oddałem swoje życie Jezusowi. Ona na mnie popatrzyła. Nie rozumiem. Powtórz mi, o co tam chodzi w tym wszystkim. I po raz pierwszy zrozumiałem, czym jest Ewangelia. Może nie zrozumiałem, nie byłem jeszcze tego świadom. I kiedy powiedziałem mojej żonie, co stało się w moim życiu, ona mówi, wybieraj. Albo ten twój kościół, albo ja. Rozwód. I nagle zobaczyłem, że Ewangelia dzieli ludzi. Że jest mocą Bożą, ale Ewangelia potrafi podzielić ludzi. I nagle zobaczyłem, że najbliższa mi osoba, moja żona, jest innym człowiekiem. Inny duch. Kochani, było to dla mnie wielką tragedią. I przyszły, dzięki Bogu, tylko 2,5 roku okres próby. Cię doświadczałem. Ja nie znałem Słowa Bożego. Wiecie, nigdy nie miałem Biblii w ręku. Ja w ogóle nie miałem pojęcia. Ale ja myślę, że nawet wszyscy ludzie, którzy nigdy nie mieli Biblii w ręku, znają werset, który mówi o tym, że jeśli ktoś ci wymierzy policzek, nadstaw mój drugi. Ja doświadczyłem tego wersetu. Wiecie, moja żona jest cudowną kobietą. Ja kocham temperamentne kobiety. Taka jest moja żona. Temperament. Ale pamiętam, kiedy uderzyła mnie w twarz, przeklinając i złorzecząc mi, ja słyszałem tylko ten werset. Jeśli ktoś ci wymierzy policzek, nadstaw mu i drugi. I wiecie, mężczyzna, człowiek, który troszeczkę sportu złapał w życiu, który boksował, który grał w piłkę, dostaje policzek od kobiety. I wyszedłem z domu z płaczem. Poszedłem do lasu, wypłakałem się, wyżaliłem przed Bogiem i przyszedłem do domu pełen radości. I w ogóle nawet nie wiedziałem, co się stało. Przytulam moją żonę, a ona wpada w szał, bo oczywiście jak zwykle nie wiem, o co chodzi. Nie? Bóg daje miłość. Kochani, i Bóg zaczął zmieniać moje życie. I tak jak powiedziałem, trwało to tylko 2,5 roku. Tylko. Bardzo krótko, 2,5 roku. I po 2,5 roku gdzieś moja żona nigdy nie chciała słyszeć ode mnie Ewangelii. Ona nigdy nie usłyszała z moich ust Ewangelii. Ja nie miałem innej możliwości zaświadczyć mojej żonie, jak tylko być świadectwem. Ktoś kiedyś powiedział, że jest 5 Ewangelii, 4 Mateusza, Marka, Łukasza i Jana i 5 to jest ta, którą pisze nasze życie. I ta Ewangelia również ma moc. I to świadectwo wydała moja żona, że kiedy ona szalała, kiedy przeklinała mi i złorzeczyła, ona potem czuła niepokój i przychodziło oskarżenie do jej serca. I pewnego razu byliśmy na rynku w Cieszynie z dziećmi. To był czwartek, pora na nabożeństwo i pamiętam, wielu z was na pewno zna świętej pamięci brata Gustawa Młynka. On szedł przez rynek, my siedzieliśmy tam koło fontanny i on mówi, no chodźcie na nabożeństwo, zapraszam was. A moja żona mówi, wiesz co, no... Nie, ale byliśmy jeszcze z tym drugim bratem i z jego również niewierzącą żoną. Potem szedł brat Marian Suski, Janusz Cieplik. No i w końcu Ta koleżanka mojej żony, obecnie siostra w Chrystusie, mówi, a co nam szkodzi, pójdziemy, pośmiejemy się trochę, co nam szkodzi? Popatrzymy na kociarzy, chodź, pójdziemy. I moja żona przyszła na nabożeństwo. Wiecie, mieliśmy dwójkę malutkich dzieci. Ja je trzymałem, jedno pod jedną pachą, drugie pod drugą, żeby tylko nie przeszkadzały mojej żonie, żeby ona mogła słyszeć Boże Słowo. Wiecie, ja bym jej nieba przychylił, żeby tylko ona słyszała. Nabożeństwo się skończyło, przyjechaliśmy do domu. Moja żona nic nie powiedziała. Wiecie, aż mnie korciło, żeby spytać, no i jak? Wiecie, ciekawość jest taką cechą, wszyscy chyba jesteśmy po trochu ciekawi, ale nic nie powiedziałem. Nie zadałem żadnego pytania, bo wiedziałem, że zaraz wybuchnie i powie jakieś zdanie, które mi się nie spodoba. I minęły ze 3-4 dni. I 4 dni bodajże moja żona ukryła fakt, że oddała swoje życie Bogu na tym nabożeństwie. Wiecie, potrzebowała jeszcze 3-4 dni, aby Duch Święty ją przekonał, że ma to wyznać. Ponieważ gdzieś 2 tygodnie wcześniej właśnie tej oto koleżance, sąsiadce, która powiedziała, wiesz co, Jacek powiedział, że i tak się nawrócisz. A ona pokazała słynny gest Kozakiewicza, że nigdy. Ale popatrzcie, Boże Słowo, Bóg ma moc. Ona powiedziała nigdy, a za 2 tygodnie była już Bożym dzieckiem. Kochani, ja chciałbym dzisiaj mówić o mocy krzyża. O tym, czym jest krzyż Jezusa Chrystusa. Kochani, dzisiejszy świat, nawet w Kościele zdarza się, że Ewangelia jest rozmydlana, rozbadniana, rozcieńczana, podawana w roztworach nie wiadomo jakich, ale często Panu Jezusowi zarzucano, że twarda to mowa. Wiecie, kocham naszego Pana za to, że nie owijał w bawełnę. Ja też jestem człowiekiem, który nie owija w bawełnę. Często tracę na tym. Ale wiecie, wolę powiedzieć dosadnie, prosto, jasno, niż używając współczesnego języka ściemniać. Wiecie, dzisiaj ściemnia się nawet w kościołach, podając nieprawdziwą Ewangelię. Drogę na skróty, propagując sukces, powodzenie, stawiając to powyżej Chrystusa i stawiając to ponad łaskę Chrystusową. A więc, moi drodzy, tak jak powiedziałem, przez wiele lat mowa o krzyżu dla mnie była głupstwem. Ale przyszedł taki dzień, że mowa o krzyżu stała się dla mnie mocą Bożą. I jest ona mocą Bożą każdego dnia.